Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI odwiedził wyższe seminarium duchowne diecezji rzymskiej.
Papież przyjął też grupę ukraińskich biskupów grecko-katolickich.
Naszym gościem będzie kijowsko-halicki arcybiskup większy, kardynał Lubomir Huzar.
Przypomnimy znaczenie obchodzonego jutro Dnia Życia Konsekrowanego.
W pierwszy dzień lutego witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kapłaństwo to wspaniała, ale zarazem bardzo wymagająca przygoda. Zwrócił na to uwagę papież, odwiedzając mieszczące się na Lateranie wyższe seminarium rzymskie. Papieskie wizyty z okazji święta jego patronki, Matki Bożej Zawierzenia, stały się tradycją już za pontyfikatów Pawła VI i Jana Pawła II. W seminarium swej diecezji Benedykt XVI przewodniczył pierwszym nieszporom patronalnego święta obchodzonego w ostatnią sobotę przed Wielkim Postem. W homilii mówił o znaczeniu kapłańskiego powołania do misji głosicieli Ewangelii. W seminaryjnej kaplicy byli też obecni rodzice kleryków.
To nieuniknione, że powołanie synów staje się poniekąd powołaniem ich rodziców. Starając się ich zrozumieć i śledząc przemierzany przez nich szlak, także wy, drodzy rodzice, bardzo często znaleźliście się na drodze, na której wasza wiara umocniła się i odnowiła. Staliście się uczestnikami wspaniałej przygody swych synów. Mogłoby się wprawdzie wydawać, że życie księdza nie przyciąga zainteresowania większości ludzi. W rzeczywistości jednak chodzi tu o przygodę najciekawszą i najbardziej konieczną dla świata. Polega ona na ukazywaniu i uobecnianiu pełni życia, której wszyscy pragną. Jest to przygoda bardzo wymagająca. I nie mogłoby być inaczej, gdyż kapłan jest powołany, by naśladować Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Papież wskazał dwa aspekty seminaryjnej formacji. Jeden z nich to doświadczenie pustyni, oderwanie od zwykłego życia w modlitewnym wyciszeniu. Drugim jest aspekt wspólnotowy, życie razem w komunii, wzorem apostołów przebywających z Chrystusem. Jest to przygotowanie do braterstwa sakramentalnego, który, jak uczy Sobór, ma łączyć wszystkich księży w ich posłudze.
Po nieszporach Benedykt XVI zatrzymał się z seminaryjną wspólnotą na kolacji. Aktualnie w seminarium kształci się 117 kleryków, z których połowa pochodzi z diecezji rzymskiej, ponad 40 z innych włoskich diecezji, a 18 spoza Włoch. Jest wśród nich Łukasz Celiński z diecezji siedleckiej.
Pochodzimy z różnych diecezji, w większości są to diecezje włoskie, ale także są klerycy z Chorwacji, z Bułgarii, z Haiti, z Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, no i z Polski. Mamy możliwość dzielić się doświadczeniami kościoła lokalnego w różnych wydaniach, z różną kulturą, z różnymi tradycjami. Jest to element, który bardzo ubogaca samą formację, daje możliwość także spotkania się z nową rzeczywistością, nie tylko włoską, ale właśnie taką międzynarodową. Jest to zawsze pewne doświadczenie i wiary, i tradycji, które, miejmy nadzieję, zaowocuje w przyszłości w życiu kapłańskim. Na początku naszej formacji tutaj, gdy są jeszcze problemy z językiem, gdy niektóre rzeczy wydają się dziwne, nowe, czasem trudne, nie spotkałem się ja osobiście z trudnością w nawiązaniu kontaktu, z brakiem pomocy, która zawsze jakoś była potrzebna. Naprawdę, jeżeli chodzi o życie wspólnoty wewnątrz seminarium, jest to z ich strony bardzo duża pomoc i też uczą się niektórych rzeczy od nas.
Na potrzebę formacji duchowieństwa osób zakonnych i wiernych świeckich wskazał papież ukraińskim biskupom grecko-katolickim, przybyłym po raz pierwszy od 70 lat z wizytą ad limina. Przypomniał, że ich cerkiew, pomimo dramatycznych prześladowań, nigdy nie zerwała jedności z następcą Piotra, a dziś odradza się. Biskupi zabiegają o umocnienie wewnętrznej jedności swych wspólnot. W wysiłkach duszpasterskich i misyjnych wspomagają ich księża, którym trzeba odpowiedniego przygotowania intelektualnego i duchowego, stąd konieczna jest stała formacja. Rozpoczyna się ona od seminariów, które muszą mieć wykwalifikowanych, kompetentnych wychowawców.
Zachęcam was do wzmożenia dla waszych księży rekolekcji, kursów formacyjnych, dokształcania teologicznego i duszpasterskiego, jeśli to możliwe, we współpracy z Episkopatem Rzymskokatolickim przy poszanowaniu własnych tradycji. Bezsprzecznie taka współpraca dwóch obrządków przyczyni się do większej harmonii wśród tych, którzy służą jednemu Kościołowi. Jestem pewny, że z takim wewnętrznym nastawieniem łatwiej będzie można przezwyciężyć ewentualne nieporozumienia, uświadamiając sobie, że oba obrządki należą do jednej katolickiej wspólnoty i mają pełne, jednakowe obywatelstwo w jednym narodzie ukraińskim. W tym świetle wydaje się korzystne, byście, czcigodni bracia, spotykali się regularnie, na przykład raz w roku, z biskupami łacińskimi.
Papież zalecił też troskę o przygotowanie osób zakonnych do współpracy w potrzebach cerkwi. Odpowiednio uformowany laikat winien wnosić wkład w dobro ukraińskiego społeczeństwa, stając się ewangelicznym zaczynem w różnych środowiskach. Mówiąc o wysiłkach ekumenicznych, Benedykt XVI zachęcił do ich podejmowania mimo konkretnych, obiektywnych trudności. Przypomniał, że prawosławni i katolicy na Ukrainie od wieków spotykają się na co dzień. Starają się prowadzić dialog obejmujący różne aspekty życia. Niewątpliwie ważny wkład w działalność ekumeniczną może dawać Ukraiński Uniwersytet Katolicki.
W imieniu Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego z ponowną prośbą o uznanie go za patriarchat zwrócił się do Ojca Świętego kardynał Lubomir Huzar. Kijowsko-halicki arcybiskup większy odwiedził dziś naszą rozgłośnię. Księże kardynale, jakie wrażenia ze spotkania z Ojcem Świętym, z przedstawicielami dykasterii Kurii Rzymskiej?
Jest to dla nas po 70 latach, powiedzmy, doświadczenie całkowicie nowe. Muszę bardzo otwarcie powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Ale zrozumieliśmy, że właściwie trzeba zaczynać rozumieć, że jest to właściwie pielgrzymka do grobów apostołów Piotra i Pawła, i że robimy tą pielgrzymkę nie sami, ale w towarzystwie dzisiejszego Piotra, papieża Benedykta XVI i jego współpracowników. Nie patrzymy na to jak na czysto administratywną rzecz, ale na rzecz, która ma dla nas pewne głębokie teologiczne znaczenie. Z jednej strony taka wizyta zastawiła nas, ażeby przestudiować sytuację, stan naszej cerkwi. To jest całkowicie naturalne, że osoba, która żyje z dnia na dzień w jakiejś sytuacji, nie zawsze widzi wszystko albo nie uświadamia wszystkiego, co się dzieje. Ale kiedy jest ta okazja, że trzeba tak popatrzeć na sytuację, ażeby ona wyglądała no, prawie jak coś całkowicie nowego, to daje wielką możliwość ocenienia sytuacji i zobaczyć, co jest dobre i zobaczyć, co nie jest tak całkowicie, jak powinno być. Otóż ten element bardzo ważny także dla nas. A inna rzecz to są te spotkania z Ojcem Świętym, którą każdy biskup ordynariusz miał, ale także i z różnymi dykasteriami, bo nauczyliśmy się bardzo dużo, bo powiedzmy za Kurią Rzymską stoi długie doświadczenia z różnych części świata, no i jest to coś, co ma już swoją historię. Otóż dla nas, którzy byli tak dość postawieni z boku przez to komunistyczne prześladowanie, teraz mamy znowu możliwość nawiązać bliski stosunek z tymi realiami powszechnego Kościoła w ogóle. W każdej dykasterium nauczyliśmy się bardzo dużo. Zrozumieliśmy, że możemy znacznie polepszyć naszą pracę w Ukrainie dla wiernych naszej cerkwi.
Księże kardynale, wśród wskazań konkretnych Ojca Świętego mieści się również wskazanie, że potrzebna jest współpraca obydwu obrządków Kościoła katolickiego. Jakie są szanse i nadzieje, że będzie lepsze porozumienie, że biskupi obydwu obrządków będą się ze sobą regularnie spotykali?
Pierwsza rzecz, zdaje mi się, trzeba zrozumieć, nie rozchodzi się o dwa obrządki, tylko tak zewnętrznie, że powiem, rozchodzi się o dwa kościoły sui juris. To trzeba zrozumieć, że są to dwa kościoły, które mają swoje osobliwości, tak jak o tym mówi Lumen Gentium. Ale to, że jesteśmy w ten sposób rozróżnieni, bardzo nas zobowiązuje współpracować razem. I powiem czemu. Jedna z tych bardzo ważnych rzeczy jest świadczenie przed niekatolikami, że w kościele katolickim można być sobą, kościołem sui juris, ale to nie znaczy, że nie można być katolikiem w ten sam czas. To znaczy, że widzialne jest, że możemy służyć razem mszę świętą, że przyjmujemy razem z tego samego kielicha. Otóż jest to bardzo ważne świadczenie. W praktycznym życiu u nas było dość różno, muszę powiedzieć, że mieliśmy takie czasy lepszych stosunków i gorszych stosunków, a dużo z tego zależy właśnie od spotkań. Był taki czas i mam nadzieję, że to odnowimy, kiedy zwykle na niedzielę Chrystusa Króla celebrowaliśmy razem. I teraz, tak jak Ojciec Święty powiedział, chcemy odnowić, bo mieliśmy to już przedtem, wspólne posiedzenia co najmniej raz w rok. Ale mieliśmy trudności z różnych przyczyn, zdaje mi się, ale chcemy powrócić do tych praktyk. I nawet jest taka myśl, bardzo dla mnie osobiście ciekawa, to jest, ażeby episkopat i łaciński, i grecko-katolicki razem odbywał rekolekcje, ażeby odczuć więcej, głębiej tą jedność wiary, chociaż w innych strukturach, ale wiara jest ta sama. A z drugiej strony jest bardzo ludzka rzecz, że kiedy nie ma spotkań takiego charakteru, a tylko powiedzmy formalnego, administratywnego, to bardzo trudno rozumieć jeden drugiego i tak zobaczyć jak swego brata. Otóż chcemy właśnie szukać okazji spotykania osobistego. Ja tak powiedzmy, żyję w Kijowie i tam spotykam się z biskupami, którzy dwaj żyją w Kijowie, czy koło Kijowa, to spotykamy się dość często i nasze stosunki są bardzo, bardzo dobre. Ale chciałbym, żeby to było dla wszystkich biskupów, gdzie by oni tam nie byli, po całym terytorium Ukrainy.
Największym problemem w relacjach ekumenicznych są relacje z Patriarchatem Moskiewskim. Jakie są nadzieje na to, żeby te relacje ekumeniczne były na Ukrainie lepsze?
To jest trudne pytanie, ale zaczniemy od tego może, że tak po ludzku mówiąc, wygląda, że są to trudności, których nie można rozwiązać. Ale my, któryśmy byli świadkami, co się stało i z całym radzieckim sojuszem, który znikł tak od razu, jesteśmy świadkami tego, co może Pan Bóg zrobić między ludźmi. Otóż nie możemy nie mieć nadziei, że wszystko można jakoś tak po bratersku, po chrześcijańsku rozwiązać. Po ludzku biorąc, my nie mamy formalnego dialogu teologicznego czy innego, spotkania oficjalne, tych już nie było nie wiem od ile lat. Ale współpracujemy na różnych poziomach, bo mamy panukraińską Radę Kościołów, gdzie pracujemy razem, dyskutujemy sprawy, które dotyczą wszystkich nas i gdzie razem podpisujemy czy deklarujemy pewne rzeczy. Otóż to razem jest bardzo ważne i nawet chociaż są wielkie różnice, ale jest także i współpraca, co się odnosi do edukacji, do oświaty, socjalnej służby dla ludu tak w ogóle, są te kontakty. Jak to będzie się dalej rozwijać, no zobaczymy. Zdaje mi się, że coś się zmienia na Ukrainie i w ogóle w wschodniej słowiańskiej Europie. Otóż mamy nadzieję, że będą takie zmiany, które umożliwią łatwiejsze kontakty. Trudno powiedzieć, jak to będzie, co to będzie, ale na podstawie tego ekumenizmu, jeśli tak powiem, praktycznego, tego na poziomie codziennego życia i tego wszystkiego, co nas w tym codziennym życiu łączy, mamy nadzieję, że te trudności takie geopolityczne nawet, że one nie będą do takiej miary przeszkadzać, ażeby nie można dojść do jakiegoś normalnego odnoszenia, bo chcemy być dobrymi sąsiadami. Nie chcemy budować jakieś mury, ażeby nie chcieć kontaktować się jedni z drugimi. Nie. Chcemy być dobrymi sąsiadami, ale respektując prawa każdego i prawo żyć swoim życiem i prawo rozwiązywać trudności w swój sposób. Kiedybyśmy do tego doszli, to ja myślę, że sytuacja byłaby już bardzo, bardzo lepsza. A musimy także myśleć o tym, że na terenie Ukrainy wierni prawosławni, którzy administratywnie należą do moskiewskiego patriarchatu, że są oni właściwie członkami tej samej kijowskiej cerkwi, która kiedyś była jedna i mamy nadzieję, że będzie znowu jedna. Chcemy być także w kontakcie, tak jak my chcemy być w kontakcie z apostolską stolicą w Rzymie, chcemy być w kontakcie także z Konstantynopolem, z patriarchatem w Moskwie. Naturalnie na różnych poziomach, ale w kontakcie. Nie chcemy być oddzieleni od kogoś. Chcielibyśmy, ażeby w jakiś sposób Ukraina była takim przykładem, jak można współżyć i między sobą, i z tymi centrami chrześcijaństwa, które istnieją dzisiaj. W nadziei, że krok za krokiem wszyscy znajdziemy sposób do wspólnej komunii.
Z kardynałem Lubomyrem Huzarem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Jutro, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego. Jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Ofiarowanie Jezusa w świątyni oznacza początek nowego przymierza. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, który ma objąć nawet pogan, wyjaśnia ksiądz Janusz Królikowski.
Możemy powiedzieć, że jest to święto uznania wielkiego pierwszeństwa Boga nad narodem izraelskim, nad rodziną, nad człowiekiem, gdzie człowiek uznaje poprzez to ofiarowanie pierworodnego właśnie, że wszystko zawdzięcza Bogu i chce swoje życie do Boga kierować. Tradycja wschodnia mówi o tym święcie jako święcie spotkania z Bogiem.
Od 1997 roku, 2 lutego, Kościół Powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Uroczystością w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kardynał Franz Rode. Około 18:30 przewidziane jest przybycie Ojca Świętego, który skieruje do zakonnic i zakonników swe przesłanie.
Tą informacją kończymy nasz magazyn.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.